Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kontynuuję serię filmów dotyczącą tego, jak budować odporność psychiczną, jak wzmacniać, jak dbać o siebie, bo odporność psychiczna to jest coś, co nam ostatnio wychodzi słabo, ale też jest tak, że to, co dzieje się na zewnątrz, czyli nieprawdopodobna dynamika zmian, brak przewidywalności, no świat, można by było powiedzieć, zwariował, powoduje, że my nie tylko tracimy odporność psychiczną, ale tacy jesteśmy rozchwiani, może powiedziałabym rozedrgani. Więc co możemy zrobić od strony emocji i od strony głowy? Dlatego dzisiaj rozmowa ze znaną Wam i lubianą Małgosią Toruj. Dzień dobry, Małgosiu.
Cześć Agnieszko, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się jak zawsze, że mogę z Tobą rozmawiać i nie umawiałyśmy się na kolor ubrań.
Tak, to prawda, więc skoro o odporności psychicznej, no to właśnie o życiu też, prawda? Więc jakoś tak intuicyjnie z ciała obu nam poszło to, żeby się ubrać w kolorach życia. I to jest bardzo ważny moment, że kiedy rozmawiałyśmy chwilę przed tym, chwilę, jak chcemy tę rozmowę poprowadzić, to ja zaczęłam od tego, że mamy małą odporność psychiczną. Bo troszkę nam nakładziono kłamstw do głowy. Ja to mówię bardzo mocno i czasami dla niektórych ostro. No mamy po prostu narąbane w głowach, czyli mamy różne przekonania na swój temat, które powodują, że to nam obniża odporność psychiczną, czyli mamy różne negatywne myśli na swój temat, mamy różne negatywne przekonania. Co powoduje, że dużo rzeczy jest w stanie nas zdestabilizować.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny punkt, o którym już od pierwszych słów zwracasz uwagę, że dużo na naszą odporność psychiczną, duży wpływ ma właśnie nasza głowa, bo bardzo często to, że my reagujemy nadmiarowo na różne wyzwania w naszym codziennym życiu, jest wynikiem tego, że mamy różne przekonania utrwalone w naszej głowie, które powodują, że my pewnym sytuacjom nadajemy znaczenia, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. I taki jeden z klasycznych przykładów, który mi od razu przyszedł do głowy, jak zaczęłaś o tym mówić, to jest chociażby takie przekonanie, że nie mamy prawa do błędów.
O.
Czyli, że kiedy wychodzimy do rzeczywistości, która jest, tak jak słusznie powiedziałaś, nowa, dynamiczna, czyli nie mamy gotowców, nie mamy skryptów, jak mamy sobie radzić w różnych sytuacjach. Jednocześnie sami na siebie nakładamy takie przekonanie, że musimy wszystko zrobić dobrze. Czyli nie wiemy jak, ale ma być dobrze. I to dobrze jest pozbawione prawa do błędu, prawda? Prawa do uczenia się. A przecież każda nowa sytuacja to jest taki motyw czy kontekst do tego, żeby dopiero się rozpoznać w kontekście tej sytuacji i na bazie tego rozpoznania wybierać jakieś działania, drogi, które są w zgodzie z nami, prawda? A my już jakby oczekujemy od siebie, że będziemy sobie radzić ze wszystkim. I teraz, jak wsiadamy na karuzelę życia, gdzie mamy mnóstwo różnych oczekiwań zewnętrznych, mnóstwo różnych wyzwań i zawodowych, i osobistych, i takich rodzinnych, to we wszystkim chcemy być super. No i to powoduje, że oczywiście najpierw się spinamy, że damy radę, no ale jak rzeczywistość coraz bardziej do nas dociera, że jednak jest taka, jaka jest, no to tu się pojawia właśnie ta utrata przekonania o swojej skuteczności, jakaś wyuczona bezradność, te wszystkie motywy, o których już nam się zdarzało wcześniej rozmawiać, a które odbierają nam energię właśnie do tego, żeby działać. To tak na razie, żeby nie za dużo, żebyś jeszcze ty się mogła włączyć.
Tak, ale to pociągnę to, bo przychodzi mi do głowy sytuacja z tego tygodnia, kiedy miałam warsztaty menedżerskie w sprzedaży i ludzie mówili, jesteśmy mało odporni na stres, jesteśmy mało odporni psychicznie, ale dlaczego? Dlatego, że właśnie no mieli taką sytuację ze swoim szefem, co tu dużo mówić, że kiedy popełniali błąd albo dostarczali rzeczy nie takiej jakości, jak on oczekiwał, czyli to twoje dobrze, no to on się po prostu wściekał, czyli on dostawał szału. I to jest coś takiego, że chciałabym też tak zadbać o naszych słuchaczy, że my nie mamy tego przyzwolenia na błędy w swojej głowie, ale nie dlatego, że to sobie wymyśliliśmy, tylko dlatego, że my mamy takie doświadczenia zapisane w ciele, że popełnić błąd oznacza, no właśnie, jakąś karę, jakiś krzyk, jakieś odrzucenie. W związku z tym, co my robimy coś takiego, że się nadużywamy. Czyli ja chcę z lęku przed karą albo z chęci uniknięcia kary, uniknięcia tych negatywnych emocji, ja się nadużywam, a jak się nadużywam, to spada mi odporność. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to takim, można by było powiedzieć, klasykiem, nie wiem, co ty o tym myślisz, spadku odporności na stres jest to, że ja uważam, że nie jestem odporna na stres. Czyli jakbyśmy popatrzyli na moją ulubioną definicję stresu Lazarusa, to Lazarus mówi, stres to jest sytuacja, w której jednostka uważa, że nie ma wystarczającej liczby zasobów, żeby sprostać postawionemu przed nią zadaniu. Czyli ja już w głowie wydaję wyrok, że nie dam rady, że nie widzę swoich możliwości i że na pewno sobie nie poradzę. Na pewno się zaczerwienię, na pewno się spocę, na pewno nie będę znać pytania. No i to jest właśnie to, co powoduje, że nasza głowa obniża nam energię do działania.
Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że lęk jest powiązany z reakcją ucieczki, czyli gdzieś jednak chcemy wtedy uniknąć tej sytuacji, bo chcemy uniknąć docelowo tych konsekwencji, o których wspominasz. Jeszcze mi tak przyszło do głowy, bo to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że my sobie dotwarzamy jakby w umyśle te potencjalne konsekwencje, które mogą się wydarzyć w związku z tym, jak ja sobie poradzę z tym wyzwaniem, przed którym stoję. To jest niezwykle ważne, bo tylko tutaj mam jeszcze wpływ na to, co się dalej wydarzy, bo kiedy ja już wejdę w ten lęk, kiedy wejdę w spiralę taką, no bo to też trzeba powiedzieć, że lęk się lubi samo napędzać, czyli potem powstaje wiele dalszych skojarzeń, jakichś katastrofizmów i tak dalej, więc już zaczyna się też reakcja fizjologiczna z ciała, więc zaczynamy panikować i to jest taka trochę taka spirala jakby lęku, która się u nas uruchamia. To właśnie mi tak przyszło do głowy, że to nam odbiera taką możliwość skoncentrowania się na tu i teraz. No bo jeżeli ja jestem cały czas w myślach o tym, jakie będą skutki, jeśli mi nie wyjdzie, jakie będą skutki, jeśli odniosę porażkę, bo takie nadaje znaczenie tej potencjalnej sytuacji, no to ja wtedy trudno, żebym uruchamiała swoje zasoby, prawda? No bo nie mam mnie w tu i teraz. Więc ja się skupiam już tym, co będzie w przyszłości, zamiast się skoncentrować na tym, co tu i teraz i zastanowić się, co będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem dla mnie w tej konkretnej sytuacji. I to, co mówisz, ja nie widzę teraz tego klienta, do którego idę, tylko ja widzę tego szefa, który mnie za chwilę będzie ochrzaniał za to, że nie wyrobiłam tych wyników. I jak ja mam wysłuchać dobrze klienta, zareagować na jego obiekcje, zaproponować mu jakieś rozwiązanie, jeśli ja myślę o szefie, a nie o tym moim kliencie w tu i teraz.
Podam przykład, również z aktualnego tygodnia. To jest przepiękne, co powiedziałaś, pokażmy to na przykładzie. Mam klienta, którego naprawdę uwielbiam i on teraz wylatuje do Stanów, no jak sam mówi, po kontrakt swojego życia. I mówi do mnie tak, posłuchaj, mój najważniejszy człowiek się posypał, jest totalnie zdestabilizowany. Ja się boję, że on nie da rady w tych Stanach. I ja mówię, no jak myślisz, dlaczego on jest zdestabilizowany? I on tak siedzi, mruga i mówi, no wiesz, no ja tam jadę wygrać. I ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli wrócić inaczej, a on w ogóle nie myśli o wygranej, tylko myśli o tym, czego my nie mamy. No bo nie mają różnych rzeczy, które mogliby zaproponować klientowi. On mówi tak, dla mnie najważniejsze jest wziąć ten kontrakt, a potem będziemy szukali, jak to rozwiązać. I ja mówię, dobra, i co powiedziałeś swojemu pracownikowi, kiedy ci powiedział, że jest zdestabilizowany? On mówi, nie wiem, jak to zrobisz, masz się podzbierać i mamy to wygrać. No i to nie pomogło temu menedżerowi się pozbierać, natomiast oczywiście po rozmowie mój klient odkrył, że to, co potrzebuje powiedzieć temu pracownikowi, to jedziemy tam, żeby pokazać się z najlepszej strony, a jeśli nie wygramy, to pójdziemy do tego jeszcze raz. I poza tym zabieram cię dlatego, że wierzę w twoją wiedzę, w twoje umiejętności, a technologię sobie dorobimy. Czyli on właśnie zrobił to, o czym ty mówisz, że żeby ten menedżer nie musiał się bać jego oceny i tego, że on będzie niezadowolony z wyników, dał mu wsparcie, tak żeby on mógł być na tu i teraz w kontakcie z klientem.
Dokładnie. I też to, co powiedziałaś, przekierował uwagę na jego zasoby, a nie na braki, bo kiedy mówił mu nie wiadomo jak, ale masz się pozbierać, to pokazuje, nie radzisz sobie, bo my możemy
co mu
wysyłać
powiedział?
Ludzi.
Ja nie powtórzę, co mu powiedział.
Dobrze, ale chcę też pokazać, że czasami my możemy wysyłać do ludzi sygnał, nawet nie mówiąc wprost, że w nich nie wierzymy, właśnie w taki sposób mówiąc, masz się pozbierać, czyli co ja mówię, jesteś rozsypany, nie nadajesz się w takim stanie, nie, możemy nawet tego nie wypowiedzieć, ale ten nasz komentarz powoduje, że ta osoba może się tak czuć, czyli znowu przekieruje swoją uważność na swoje braki, a nie na swoje zasoby, a to, co pomaga szukać kreatywnych rozwiązań, to nie są braki, które wywołują lęk, tylko zasoby, które pozwalają na to twórcze myślenie. Ale jeszcze jak o tym właśnie powiedziałaś, to od razu mi przyszło do głowy taki drugi warunek bardzo ważny, bo my jeszcze przekonań nie zostawiamy, ale tak idąc za tą historią, którą opowiedziałaś, to jest taki drugi motyw pod tytułem wsparcie społeczne. Bo ja mam poczucie, że my często mamy takie przekonanie też, że musimy sobie poradzić sami.
Tak.
Sobie sami nie poradzimy, znaczy jesteśmy beznadziejni, nie nadajemy się, nie radzimy sobie, co ludzie o nas powiedzą, na pewno wszyscy zobaczą moją porażkę. I co to powoduje? Powoduje to, że znowu skupiam się na jakiejś ocenie społecznej potencjalnej, zamiast skupić się na tym, co we mnie dobre. I że jeżeli potrafimy budować wokół siebie takie sieci społeczne, które są wspierające, które będą nam właśnie w takich momentach przypominać o naszych zasobach, co jest naszą dobrą stroną, co my mamy do zaoferowania, to co potem ten człowiek zrobił, tak? Że skupmy się na jak najlepszym przedstawieniu. No właśnie to jest to. Przypomnijmy sobie nie to, czego nie mamy, tylko przypomnijmy sobie to, z czym jedziemy, co jest dobre, co chcemy zaoferować. I oczywiście nie mam na myśli, że mamy zbierać wokół siebie klakierów, którzy będą zawsze nam tam, prawda, jak taki piesek na, kiedy były takie pieski samochodowe, co tak jeździły i ruszały głowami, tylko chodzi o takich ludzi, którzy znają nas od podszewki i którzy potrafią w konkrecie powiedzieć nam, dlaczego oni w nas wierzą, że w tej konkretnej sytuacji my sobie poradzimy. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że ja nie mam wierzyć sama w siebie, tylko chodzi o to, że kiedy ja wierzę w siebie i w dodatku poczuję to wsparcie mojego otoczenia, no to wtedy jest większa szansa, że ja rzeczywiście zawalczę, nie? Że ja sobie pozwolę na to. Uśmiechasz się, to powiedz.
Uśmiecham się, bo już widzę twarz mojego ukochanego profesora Adama Bieli, który w tej chwili by powiedział, dziecko, przecież wy rozmawiacie o modelu stresu Albiego. Czyli Albi mówi tak, że żeby obniżać sobie napięcie i stres, potrzebujemy A. odkryć swoje zasoby i skoncentrować się na zasobach. B. Budować sobie grupę wsparcia, czyli mieć ludzi, którzy mówią, wzmacniają, pokazują nam nasze umiejętności, są w stanie rozmawiać o naszych sukcesach. No i mamy C, czyli trzeci element, eksperymentowanie z tym, że ja działam w nowych sytuacjach i sprawdzam, jak mi to wychodzi. Natomiast to, co ty powiedziałaś, to żeby obniżać sobie stres czy budować odporność psychiczną, to jest bardzo ważne, a nawet szalenie ważne, umieć mówić o lęku i o potrzebie wsparcia. Bo ja chcę to powtarzać na wszystkie możliwe sposoby i odmieniać, bo jakoś mam wrażenie, że ciągle ludzie nie są do tego przekonani. Żeby powiedzieć o lęku i to powiedzenie o lęku wszystko redukuje. To są moje ostatnie warsztaty, kiedy mężczyzna 50-letni jako pierwszy na warsztatach budowania zaufania do siebie powiedział, czuję ogromny lęk przed oceną. I nagle wszystkim zaszło, tak naprawdę, nawet ty? Trener sprzedaży? Tak, ja też, bo potrzebuję akceptacji. I to jest taka dla mnie, jako osoby, która praktykuje i pracuje z porozumieniem bez przemocy, które jest oparte na potrzebach, to ja nie znam lepszego sposobu pracy z budowaniem odporności psychicznej, jak kontakt ze sobą, czego ja chcę i czego ja potrzebuję i co ja czuję i o co ja mam zamiar poprosić, czyli co ja chcę wypowiedzieć, żeby ten lęk żeby to te, no ja to nazywam szajby w głowie, te myśli, które mi się teraz nakręcają, nie miały nade mną władzy i chcę wszystkich Państwa zapewnić, że większość osób, które wchodzą w nowe sytuacje, mają po prostu obawy. Natomiast odporność psychiczna polega między innymi na tym, że ja mówię o obawie. Myśmy o tym rozmawiały w pierwszej rozmowie, która jest wprowadzeniem do tego cyklu, ale żebym powiedzieć o tym, co czuję, to wtedy to powoduje, że to napięcie już z siebie zdejmuje. Mówię, a przyszłam w takim płaszczyku. Więc chciałam wam powiedzieć, że ja mam taki płaszczyk i że ja bardzo chcę ten płaszczyk przed wami ściągnąć, bo nie chcę siedzieć jakby schowana w nim albo otulona. I teraz im częściej mamy takie sytuacje, w których mówimy, mam obawę, zastanawiam się i ludzie mówią, to normalne albo to oczywiste, jak możemy ci pomóc? Zaraz ci oddam głos, ale mam taką nakrętkę w głowie teraz, że to jest takie z przeziębieniem.
Aha.
Przychodzę i mówię, lekko boli mnie gardło i chyba bolą mnie mięśnie i tak czuję, że zaczynam mieć temperaturę. No to co zrobią ludzie? To ludzie od razu powiedzą, zrobię ci herbatę z malinami, mam tabletki, jak mogę ci pomóc? Czyli w momencie, kiedy mi spada odporność fizyczna organizmu, to my mamy odwagę o tym powiedzieć i wszyscy się nami zajmą. Natomiast jak nam spada odporność psychiczna, czyli właśnie pojawiają się jakieś trudne emocje w ciele i one zaczynają nad nami wygrywać, to jakbyśmy, no nie wiem co, zobaczmy to jako analogię, że też mówię, mam tak, prawda? I nagle się okaże, że ktoś mi pomoże w tym, ktoś mi pomoże w tym, ktoś mi pomoże w tym i ja wracam do swojej naturalnej odporności. Ja ją sobie wzmacniam.
Wiesz co, Agnieszka, w ogóle znowu, jak zawsze w naszych rozmowach uruchamiamy się nawzajem i tutaj też mi uruchomiłaś. Oczywiście super przykład i w ogóle świetne porównanie do tego z odpornością psychiczną, do odporności fizycznej, bo pomyślałam sobie, że to, co nas blokuje rzeczywiście, żeby powiedzieć publicznie, że słuchajcie, potrzebuję wsparcia, to jest wstyd. Bo wielu osobom, zwłaszcza menedżerom, wiesz, głowom rodzin, wydaje się, że ja muszę być silny. Że jakoś siła w postaci nie czuję, nie rusza mnie stres, radzę sobie od ręki ze wszystkim, jest jakimś takim przekonaniem przyklejonym do tego takiego wizerunku osoby, która sobie radzi. A jeśli ktoś przyzna się do słabości, w znaczeniu powie, kurczę, boję się tej sytuacji, to od razu mamy takie przekonanie w głowie, że to świadczy o tym, no jak ona mogła się na przykład przyznać. My mamy taki, tak jak powiedziałaś, film w głowie oczywiście, bo nikt tak nie pomyśli, bo wszyscy od razu się skontaktują ze swoimi lękami, tak, prawda?
Dobrze, że ktoś miał odwagę, tak.
Ale my mamy takie jakieś schematy, wiesz, wyuczone w głowie, że, które nam podpowiadają, że na pewno ktoś nas właśnie odbierze w ten zły, negatywny sposób. I co to powoduje? I tu już sobie pozwolę przeskoczyć do wątku, który uruchomiłaś, a który ja bym chciała rozwinąć, a mianowicie tego, jak my zazwyczaj radzimy sobie z naszymi emocjami. Że zazwyczaj schematem, idąc z tego, muszę być silny, jest co? Nie czuję, nie uruchamia mnie to, poradzę sobie, stłamszę te emocje w sobie. Czyli robimy dokładnie wszystko przeciwko swoim emocjom.
Wtedy siebie, wiesz, to jest też,
też w ciele, oczywiście. I wtedy te emocje mówią, o nie, nie, kochany, to ja ci teraz udowodnię, że musisz się mną zająć. Więc lęk jest silniejszy. Wszystkie te emocje zaczynają być coraz takie, wiesz, mocne. Chyba, że ktoś na tyle skutecznie będzie się izolował, że to, co pokazałaś, pójdzie w ciało od razu, nie? Żeby nie czuć, czyli zacznie się właśnie napięcia, bóle kręgosłupa, różne reakcje fizjologiczne. Więc jakby to, co też buduje naszą odporność psychiczną w tym sensie zarządzania właśnie swoim umysłem, to to, żeby uznawać swoje emocje jako taką energię, którą my mamy w sobie i która potrzebuje być wyrażona. Bo kiedy ja wyrażam swoją emocję, to ona staje się dostępna, czyli ja wtedy mogę coś z nią zrobić. A jeżeli ja jej nie wyrażam, tylko tłumię, no to ona będzie mnie tam od środka, wiesz, bombardować. Czyli wbrew takiemu logicznemu myśleniu naszemu, my się jeszcze bardziej właśnie osłabiamy wtedy. Bo zobacz, część naszej energii idzie nie na mentalne wymyślanie konstruktywnych rozwiązań, tylko idzie na to, jak utrzymać w ryzach te emocje, które mam z tyłu głowy, jak nie dać się, jak nie pokazać, co więcej, nie pokazać innym, że ja się stresuję. I skoro wspomniałaś jedną z koncepcji, to ja tak szybciutko, tego jeszcze jest takie zjawisko w psychologii, które nazywamy supresja emocji. Ono polega na tym, że ja się skupiam na tym, żeby nie było po mnie widać emocji, czyli ja je mam, ale nie chcę, żeby inni zobaczyli, że je mam. I jak były prowadzone badania, teraz sobie już nie przypomnę czyje, ale właśnie nad tym zjawiskiem supresji, co się okazało? Okazywało się, że jeżeli ludzie mieli zapamiętać jakiś materiał, jakąś treść i robili to w warunkach właśnie supresji albo bez supresji, czyli bez tego dbania, okazywało się, że dużo mniej pamiętali w sytuacji supresji.
Oczywiście.
Jedna z koncepcji, które właśnie to tłumaczyły zjawisko, były takie, bo część właśnie tej energii, która normalnie poznawczej mogłaby być przeznaczona na właśnie przyswajanie materiału, była skupiona wokół ja, wokół właśnie tego, żeby tego nie pokazać. Więc myślę sobie, że też tak jakbyś miały dorzucać do tych wskazówek, jak ten umysł wspierać w tym, żeby sobie radzić, żeby być bardziej odporną psychicznie, no to właśnie też dopuszczać emocje, nazywać je i wyrażać, a jeśli wyrażamy je publicznie w kontekście ludzi, którym ufamy i którzy nas mogą w tym wspierać, to mamy jakby dwie wygrane, nie? Bo mamy dwa czynniki mocno tutaj wspierające. Pewnie chcesz się odnieść, ale dam znać, że jeszcze chcę o jednej rzeczy na pewno powiedzieć.
A może często... w ogóle... I być może tak zrobię, w ogóle nazwać naszą rozmowę odporność psychiczna, a relacja ze sobą. Bo tak naprawdę to odporność psychiczna zaczyna się od tego, jak ja widzę swoje ja, jak ja odbieram swoją tożsamość i na ile ja sobie pozwalam na autentyczność. Bo jeżeli ja mam kontakt ze swoimi emocjami i mam kontakt ze swoimi potrzebami, to mi jest łatwo być w kontakcie z innymi ludźmi. I tutaj przychodzi mi do głowy rozmowa z Bartkiem, która jest przed naszą rozmową, gdzie my rozmawiamy o relacji z jedzeniem i Bartek jako psychodietetyk bardzo mocno wskazuje na to, że jemy, bo mamy inne rzeczy nienakarmione. Jak ostatnio moja pacjentka powiedziała coś, co było dla mnie szalenie przejmujące, mówi, wie pani, jem tak długo, aż nie wypełnię tej dziury wewnątrz mnie i to nie jest dziura w brzuchu. To było niezwykłe dla mnie. No i tą dziurą, no to są właśnie emocje i uwaga, są niezaspokojone potrzeby, czyli... Odporność psychiczna jest budowana przez to, że ja jem dobre rzeczy dla mnie. Czyli ja jem albo pozwalam się karmić, bo to też jest ważne, pozwalam sobie brać od ludzi różne rzeczy, które mnie nakarmią, a jak będę nakarmiona dobrym pożywieniem, my już to wiemy, no już mamy tak ogromną wiedzę we współczesnym świecie, że nawet są takie zdania, jesteś tym, co jesz, nie? Tak. Czujesz się tak, jak zjadłeś. No i teraz dołóżmy do tego, że jeżeli ja mam odwagę mówić, potrzebuję bliskości, potrzebuję relacji, będą na ten
takie
temat...
się przyjemnymi emocjami. Aha.
Tak, ja też chcę powiedzieć, że będą na ten temat przepiękne rozmowy w grudniu ze Zbyszkiem Raćko. Ja już jestem podekscytowana, bo ja już je znam. Naprawdę o karmieniu wewnętrznego dziecka. Bardzo już z góry zapraszam. No to właśnie to jest to, że jak jestem wyspana, najedzona i bezpieczna, to wychodzę z bezpiecznego świata do świata, w którym mam pewność, że zadbam o siebie.
Tak, tak, zdecydowanie. Wiesz co, ja jeszcze właśnie tak tu dorzuciłam, ale przepraszam, bo ci się troszkę wcięłam a propos tych przyjemnych emocji, bo też w kontekście chociażby psychologii pozytywnej, prawda, że jeżeli się też otwieramy na te przyjemne emocje i dostarczamy sobie takich doświadczeń, które pozwalają nam czuć przyjemne emocje, to też my sobie równoważymy trochę te doświadczenia, prawda? Że ten układ nasz nerwowy nie jest ciągle aktywowany w kierunku tych przykrych emocji, tylko też dla równowagi mamy te doświadczenia pozytywne, więc w ramach takiego dbania o siebie również dobrze by było zwrócić uwagę na te emocje bardziej przyjemne, czyli żeby na przykład pójść do lasu, gdzieś, wiesz, pójść na jakiś piękny koncert muzyki, żeby się regulować w kierunku tych przyjemnych emocji. Natomiast nie wiem, czy to jest dobry moment, bo chciałam jeszcze jedną rzecz dorzucić, bo w kontekście, wiesz co, pomyślałam jeszcze a propos tego szefa i tego naszego przykładu z wyjazdem do Stanów, że pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, że to, co nam jeszcze odbiera tą taką odporność psychiczną, to takie przekonanie, że świat jest zły, że świat na mnie czyha, że czekają mnie złe rzeczy, że ludzie są wredni, że ludzie w jakiś sposób są nastawieni na to, żeby mi zaszkodzić i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj sobie budować różne przekonania o świecie i że często jest tak, że możemy wchodzić w taką trochę pozycję ofiary, o czym ty też już dużo mówiłaś w internecie, więc też można wrócić do tych odcinków o trójkącie dramatycznym, ale że bardzo często właśnie jakby obarczamy świat za nasze problemy i trudności. Czyli jakby oddajemy kierowanie sobą i swoim życiem tym zewnętrznym okolicznościom. Oczywiście mówię tu cały czas teraz już o tej części przekonań, prawda? Czyli to, co jest takim jeszcze, bym dorzuciła do tej naszej grupy jakby czynników chroniących, takie przekonanie dotyczące własnej odpowiedzialności. Czyli że jeżeli mi coś nie odpowiada w moim otoczeniu, coś, co mnie ogranicza, coś, co jest dla mnie trudne, coś, co mi przeszkadza, to ja nie muszę się na to godzić, tylko ja mogę podejmować działanie do zmiany, prawda? Czyli to jest to takie branie odpowiedzialności za swoje życie, ale nie właśnie takie, ja jestem silny, jestem to zwycięzcą, tylko takie na zasadzie, okej, to skoro już dochodzę do takiego punktu, to nikt nie powiedział, że ja się muszę dostosować do tych konkretnych okoliczności. Tak. I oczywiście okoliczności bywają różne, żeby nie było, że ja, wiesz, nie zdaję sobie sprawy, że czasami po prostu no, okoliczności nas zmuszają do tkwienia w jakimś punkcie, ale chcę bardziej jakby przenieść uwagę, bierzmy odpowiedzialność, nie? Że ja mogę zmienić, że ja mam prawo do zmiany, nie?
To jeszcze dodam jeszcze jeden punkt, który jest absolutnie pochodną tego, bo powiedziałyśmy o tym, żeby szukać grup wsparcia, ale też wychodzić z grup, które są dla nas toksyczne. Bo jedno to, co ty mówisz, bierz odpowiedzialność za to, kim jesteś i co się z tobą dzieje, czyli na przykład jeżeli jesteś w bardzo kiepskiej pracy, to dlatego, że decydujesz, że tam jesteś, no mimo wszystko. A druga rzecz, że możemy mieć wokół siebie ludzi, którzy mówią nawet w dorosłym życiu, no ale po co ci to, a to ci się nie uda, przecież ty jesteś jednak mało odporna na stres, przecież taka jesteś niezamądra i tak dalej, więc wychodźmy. Zbierając. Pierwsza rzecz, odporność psychiczna może być też budowana w głowie, jeżeli chodzi o nasze przekonania i teraz możemy ją wzmacniać, budować, nie wiem, jakoś utrwalać poprzez nazywanie i komunikowanie emocji, mówienie o potrzebach, odkrywanie swoich zasobów, bycie w grupie, która nas wzmacnia i która pokazuje nam naszą wartość, wychodzenie z grup czy z relacji, które są dla nas toksyczne i nam nie służą i branie odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, czyli wychodzenie z roli ofiary albo z osoby, która się nie rusza tak życiowo, do roli osoby, która podejmuje działania i zmienia swoje przekonania.
I dorzućmy i dbanie o swoje zdrowe myślenie,
tak.
Czyli o te, żeby przyjrzeć się swoim przekonaniom i sprawdzanie, weryfikowanie w codzienności, na ile te przekonania mają podstawę, są prawdziwe, w sensie oparte o fakty, a na ile to są jakieś zapożyczone, troszkę z zewnątrz przychodzące, no bo one będą nam prowokować te nieprzyjemne emocje niepotrzebnie w tych kluczowych dla nas ważnych sytuacjach.
Fajnie, że to dorzuciłaś, to ja jeszcze domknę, bo o ile o jedzeniu mówimy, jesteś tym, co jesz, to o tym kawałku psychicznym możemy powiedzieć, jesteś tym, co o sobie myślisz. Dokładnie tak, mamy efekt samospełniającej się przepowiedni, czyli jeżeli idziesz wygrać, to zupełnie inaczej idziesz, niż kiedy idziesz i myślisz, przyłapią mnie na tym, czego nie umiem. Dziękuję Małgosiu bardzo, do zobaczenia lub usłyszenia.
Do zobaczenia.